Cześć, podcast z samego środka zimy, bo jest coś 8 stycznia 2019 i dziś podcast jest o tym, czy jestem ewolucjonistą, bo wyszło na to, że chyba jestem. Odwyk, o Bogu, po ludzku. Przeniosłem się z pola do środka, bo tutaj mam tablicę. W tym odcinku postanowiłem podzielić ewolucję na 10 kawałków i spisać je tutaj na tablicy i zmierzyć, ile jest ewolucjonisty w kreacjoniście. Bo ogólnie nie podoba mi się trochę sprawa taka, że jeżeli już komuś uda się połączyć Biblię z nauką w ten sposób, żeby zrobić sobie w głowie spójny obraz tego, skąd się wziął świat i planety, ziemia, człowiek, kot. Skąd się to wszystko wzięło? Jeżeli zrobi sobie spójny z tego obraz i wyjdzie mu, że nie zgadza się z ewolucją w różnych punktach, z tym standardowym podejściem do ewolucji, do kwestii skąd się wzięło życie, nie? Jeżeli się więc nie zgadza z różnymi rzeczami, to ma tendencję, żeby się określać antyewolucjonistą już. A nawet jeżeli nie on, to inni go tak określają. I to jest trochę bez sensu, że się tak zrobiło i trochę głupie. Bo ewolucja, ta jako taka ogólna koncepcja, ona jest dosyć szeroka. I tak mi się zdaje, że nawet taki bardzo mocny kreacjonista, taki co wszędzie za każdym krzakiem widzi Boga, no pod warunkiem, że jest jakiś taki rozsądny, a nie fanatyk kompletnie niewykształcony, bez edukacji, nic nie wie, żadne tam białka, aminokwasy, nie ma bladego pojęcia, nie? Więc jak już taki trochę kumaty jest, to zawsze mi się wydaje, gdzieś tam będzie ewolucjonistą. Ja chciałem sobie zrobić więc test na to, ile jest we mnie ewolucjonisty i zrobiłem sobie przegląd 10 punktów takich głównych, z czego się składa cała ta koncepcja pod tytułem ewolucja. No, że to, może to się jakoś inaczej nazywa, ale na przykład niż ewolucja, nie? Ale na przykład jak inaczej określić pogląd dotyczący tego, skąd się wziął kosmos? Albo jak się rozwija kosmos? Albo skąd się wzięły gwiazdy, galaktyki, czemu to wygląda tak jak dzisiaj? No jak to nazwać? No nie wiem, ja powiem, że można powiedzieć zawsze, jak w większości takich przypadków, Bóg wziął i stworzyło takie gotowe, albo powiedzieć, no zrobiło się jakoś, wyewoluowało. Ewolucja oznacza ogólnie zmiany, proces zmian w jakimś dłuższym czasie przebiegający. Więc pytanie, czy to się zrobiło samo, ewolucyjnie, naturalne procesy do tego doprowadziły? Czy ktoś od razu gotowe wziął i poumieszczał? Pyk, 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 na niebie. No, więc taki rozdział, uproszczę to, ten rozdział, uprościłem to do wyboru między kreacjonizmem i ewolucją. I taki środek, że a może tak, może tak. I ja sobie tutaj wezmę teraz i w tych różnych kategoriach poprzyczepiam magnesiki. Gdzie mniej więcej ja wychodzę. I teraz każdy se może z was zobaczyć, gdzie mniej więcej leży w tych kategoriach. Więc najpierw krótko, żeby było wiadomo, kto ja jestem, bo może jestem już tak głupi, że nie warto mnie dalej słuchać, bo se pogodziłem rzeczy, bo mam w głowie jakiś pogląd całkiem od czapy. Zobaczymy, jaki ty masz. No więc klasyczny ewolucjonista wszędzie tutaj powsadza magnesiki na ewolucję. Klasyczny kreacjonista z południa Stanów Zjednoczonych, który skończył połowę podstawówki, będzie tutaj wszystko Bóg stworzył tak, jak było. Nic się nie zmienia, po prostu jest to. No. Więc tak, kosmos. Jak powstał kosmos? Czy od razu był wykreowany, czy wyewoluował? Skrajnie. Jak powstał? Przepraszam, nie może całkiem być. Dotąd musi być. O. Kiedy? Czyli ile trwało powstanie kosmosu? Czy było zrobione tak jak jakoś tak, nie wiem, 10 tysięcy lat temu bum? Czy trwało miliony lat, tak jak to twierdzą? Trwało, według mnie. Ziemia. Czy jest młoda? Czyli znowu 10 tysięcy lat. Bóg wziął, stworzył w 6 dni dosłownie. Wcześniej nic nie było. Bum, nagle pojawiła się. czy jest stara i te skały, węgle, rzeki, kaniony, czy to trwało i długo się rzeczywiście tworzyło. Długo. Twierdzę ja, że to jest mój pogląd, możesz uważać jak chcesz. Abiogeneza. Czy życie powstało samo z siebie z materii nieożywionej, naturalnymi zwyczajnie procesami, czy ktoś musiał stworzyć to życie, bo samo naturalnie nie powstaje, czy może coś pomiędzy. Abiogeneza nie ma w ogóle miejsca na to. Skrajnym jestem przeciwnikiem tego głupiego poglądu. No dla mnie jest głupi. Człowiek. Czy człowiek pochodzi od człowieka i tyle? Ewentualnie na samym początku od jakiegoś projektanta, który go zrobił już jako człowieka? Czy człowiek pochodzi se od jakichś innych tworów, a one od innych tworów i one od innych tworów, a gdzieś po drodze jest jakaś rzodkiewka albo roślinka, a wcześniej jeszcze jakieś jednokomórkowce, no które? Nie. Człowiek jest stworzony. Uważam. Ewolucja w skali mikro. Czyli czy w ogóle zmieniają się organizmy? Czy działają mutacje i doprowadzają do powstawania nowych organizmów, czy nie? Czy też w ogóle nic się nie zmienia i po prostu jak jest pies, tak jest pies, jest kot, jest kot, które? Ewolucja w skali mikro, jestem ewolucjonistą tutaj. Oczywiście, że zachodzi. Ewolucja w skali makro. Znaczy, czy w kategorii jakiegoś organizmu, nazwijmy je typy albo rodzaje, jak to woli, czyli na przykład jak jest kot, to może też być jakaś puma albo jakiś tygrys, czy tego samego rodzaju. Czy pomiędzy, czy może ten typ przejść w inny typ? Czyli tak w skrócie już mówiąc po ludzku bardziej, czy przodkiem chomika mogła być ta rzodkiewka, czy nie była? Czy ryba była w końcu, zaczęła rodzić dzieci, a w końcu dziecko się stało papugą? Nie, czy takie zmiany, takie duże, wychodzące poza jakiś tam poziom zmian, przekraczające zmiany, takie, że czy te zmiany, które doprowadzają do powstania nowych zupełnie rzeczy, których wcześniej nie było, na przykład skrzydła, kiedyś pierwszy raz musiały się pojawić, czy naturalne procesy istnieją, które prowadzą do powstania skrzydeł, nowych jakichś rzeczy, nowych gatunków, nowych typów całych. Powstają czy nie w końcu? Krótko. Tak czy nie? No więc nie. Niemal makroewolucja nie zachodzi. Rekombinacja. Dodałem tutaj, bo zadziwiająco często się powtarza ten argument, że organizmy potrafią zmieniać się w inne organizmy metodą taką zwykłą, naturalną. Czyli, że prawda, sobie spotka wróbelek, spotka sobie kota i oni się razem będą tamtego i wyjdzie koto wróbel. No akurat nie wyjdzie, to tak nie działa akurat, ale z innymi działa. Na przykład różne rasy psów powstają, cały czas powstają nowe. Nowe rodzaje, odmiany roślin powstają. Wiele roślin, które jemy, jest sztucznie przez człowieka wykreowanych metodą rekombinacji. Zwyczajnie krzyżuje się gatunki. Czy krzyżowanie i rekombinacje działają, czy nie działają? Działają, ale nie są metodą, za pomocą której mogła mieć miejsce ewolucja. Dlatego jestem tu pomiędzy. Co prawda, oczywiście działa rekombinacja i powstają nowe rzeczy, ale nie wyjaśniają, skąd się wzięło życie. Mutacje, to samo pytanie. Czy więc mutacje, bo rekombinacja w naturalny sposób, czy przez mutacje powstają nowe rzeczy? No nowe rzeczy powstają, twierdzę, ale mutacje, znowu, tak samo jak rekombinacja, absolutnie nie są w stanie wyjaśnić, skąd się wzięło życie. Większość mutacji jest absolutnie szkodliwa, czego dowodem jest rak, ale coś tam zmieniają, więc jestem gdzieś tu gdzieś bardzo, proszę pana. Dobór naturalny w końcu. Czy istnieje dobór naturalny i czy doprowadza do tego, że są zmiany między... Znaczy kieruje procesem ewolucji. No, ja już ustaliłem, że proces ewolucji zachodzi tylko w skali jakiejś małej, ale w tej mega skali nie zachodzi, więc więc dobór naturalny nie jest w stanie tego zrobić. Dobór naturalny oczywiście ma miejsce i wiele można nim uzasadnić, ale dobór naturalny nie jest żadnym bytem, inteligencją, żadną siłą sprawczą. Dobór naturalny to jest tylko zjawisko. Zjawisko, które polega na tym, że silny przetrwa, a słaby nie przetrwa, tylko umrze. Zdobór naturalny nie myśli na przyszłość. Jest to tylko zjawisko, które uzasadnia, dlaczego jedne gatunki przetrwają, a inne nie. No, po prostu jedne są sprawniejsze i zeżrą drugie, a drugie nie. Więc ja mam, wiem, że działa, ale nie traktuję go absolutnie jak Boga i nie wierzę, że jest w stanie wiele wyjaśnić, więc nie wiadomo, gdzie jestem, ale powiedzmy, ja siedzę sobie w rozkroku w sprawie doboru naturalnego, bo mówię, absolutnie nie uznaję, że to, że on aż taką rolę gra przy zmianach, ale jednak jakąś rolę gra, więc nie wiadomo. Dobra, co mi wyszło? Co ja jestem? Kreacjonista czy ewolucjonista? No cholera, chyba w połowie, no nie mogę. Więc jest takie 3 punkty w tą stronę, 3 punkty w tą stronę, no. W środku 2 i wyszedłem idealnie w połowie. Nie chciałem, ja chciałem być konkretny, ja nie chcę być taki znowu kompromis świński. Nie lubię kompromisów świńskich. I teraz co, że będę widać, wyglądam jakbym chciał być trochę tu, a trochę tu, nie? Jak było przysłowie, że Bogu świeczkę, a diabłu ogarek. Było takie przysłowie, było. W jakiejś bajce, jakbym mały, to słyszałem, że jakiś król podobno postawił diabłu jakieś małe świeczuszki i powiedział, że to takie mądre jest. Nie, mi się to wydaje niemądre, w ogóle jakieś takie uciekanie od rzeczywistości. No ale co ja poradzę? No tak, tak uważam, nie? No i teraz mogę skończyć odcinek, bo reszta to są już szczegóły, one mogą być trochę nudne. Mi bardziej chodzi o to, żeby się zastanowić nad całościowym poglądem na życie. Czy da się zrobić, żeby tak, żeby wierzyć w Biblię, że mówi w miarę prawdę, plus minus. Różne ludzie mają, to mówi prawdę, a tu może trochę nie, a tu jest symbolicznie. Dobra, rozumiem. Rozsądek i podejście racjonalne do tekstu każe zawsze pamiętać, że coś może być no, wizją, a coś może być nieprecyzyjne. Nie oznacza to, że Biblia od razu się nadaje do śmieci albo że jest nieprawdziwa tylko dlatego, że ktoś napisał poetycznie coś, a nie matematycznie. Więc po prostu trzeba umieć czytać i tyle. Wiedzieć, co się czyta, rozumieć. Dobra, ale biorąc to pod uwagę, no zmieńmy to w skrócie. Wierzeniem w Biblię. Czy więc można wierzyć w Biblię i jednocześnie wierzyć w naukę. Też upraszczam, bo nauka to też nie jest to samo. To dokładnie to, co się dzisiaj mówi, ma na myśli, jak się mówi nauka. Więc mam wrażenie, jakaś religia nowa, ta nauka. I ludzie dokładnie tak samo podchodzą do tego, jak i do religii. Więc nie o to mi chodzi. Chodzi mi o naukę jako zbiór faktów, które da się udowodnić, są niezaprzeczalne, znaczy nie są kwestią uznaniową i co, no nic, wiarygodne na tyle, że metodą naukową potraktowane można je uznać właściwie za pewne. No. Więc takich rzeczy w całej tej dziedzinie, którą określamy nauka, jest tylko część. Wiele z rzeczy, które się klasyfikuje jako nauka, no to jest na pograniczy filozofii. No i no więc my, że nie o tym mówię do końca. No dobra, ale na przykład ustalone powszechnie opinie o tym, że był Big Bang. O, to bym zakwalifikował tu na tą stronę. Ja to określam ewolucja, dlatego że ewolucja to jest nie tylko, nie jest to konkretny pogląd, nie, że zmieniają się gatunki jedne w drugie, tylko to jest cały sposób myślenia, ogarnięcie całego świata, przyczyny powstania tego świata, sposobu powstania tego świata, wieku tego świata i celu, który stoi za tym światem. Więc to jest taki bardzo ogólny pogląd. Kreacjonizm też jest taki bardzo ogólny pogląd. Taki klasyczny. No i też tego nie umiem dobrze nazwać, ani tam lepiej. Powinienem jakoś zamiast kreacjonizm napisać może, że to jest koncepcja stworzone było coś. No to znaczy kreacjonizm. A ewolucja to powinno być bardziej naturalizm, naturalne. Naturalny rozwój przyrodniczy rzeczy. W każdym razie, znowu pytanie jest bardzo praktyczne dla każdego człowieka, który w ogóle ma być zainteresowany, mógłby być zainteresowany Biblią, Bogiem, światem duchowym. W jaki sposób pozostać rozsądnym i akceptować ustalone przez naukę fakty, zakładając, że odsieje się to, co jest nieustalone przez naukę, ale ludzie twierdzą, że to dalej jest nauka. Nie, naprawdę ustalone rzeczy, co do których mamy sami przekonanie. No nie mówię o tym, że Australopitek był pra-pra-pra-pradziadkiem Neandertalczyka, bo to jest kompletna fantazja, to nie jest nauka, bo nie ma na to żadnych dowodów, to jest tylko wymyśla się po prostu. Tak nam pasuje, może było, może nie było. Świadków nie ma, dowodów nie ma, ślady są, ale podlegają interpretacji bardzo szerokiej. No i tyle, no i co, nie wiadomo, nie? No nie wiadomo, nie ma jak sobie tego sprawdzić, no tak się, no, wygląda na to, może nie wygląda, wygląda jak się coś pozakłada jeszcze, dobra, nie, odpuszczamy sobie takie, trzymajmy się samej nauki, więc jak połączyć to, co wiemy już o świecie, fakty jakieś, albo to, co tam się też wydaje, ale bazując na faktach, na nauce, na przykład koncepcję, że Ziemia jest stara, bo wszystko na to wskazuje, niestety, sorry, ale tak wygląda Ziemia. Są takie rzeczy, które można się zastanawiać, podrapać w głowę i zastanowić, że może powstały szybko, kiedy był potop na przykład. Kataklizm mógł doprowadzić do powstania różnych rzeczy, na przykład skamieniałości. Pewnie tak było, bardzo możliwe. Ale są i inne rzeczy, których nie można zignorować, które pokazują, że Ziemia jako ten zbiór nieożywionych rzeczy, czy tam skały, rzeki i tak dalej, że powstawały różne rzeczy długo, że kaniony się rzeźbiły, no dużo więcej niż historia ludzi na Ziemi trwa w Biblii. To rzeźbiły i rzeźbiły i rzeźbiły, aż powstał Wielki Kanion. No to nie wygląda jakby coś, co szybko powstało. Zresztą nie musi być Wielki Kanion. Ja go nie widziałem, ale widziałem inne rzeczy w przyrodzie, które no ja nie wierzę, że one powstać mogły w 10 tysięcy lat. To jest ewidentnie za mało. To jest aż tak szybko to erozja nie trwa. Nie? Różne takie rzeczy. No nie wiem, nie znam się, ale nie wydaje mi się za bardzo. No nie wygląda to autentycznie, że to taka Ziemia jest młoda. Niespecjalnie jest młoda. Część wygląda na młodą, ale część wygląda na jednak starą. No więc widzicie, ale to też nie jest całkiem nauka. To jest też koncepcja, przekonanie, które się ma, opierając się na nauce. Trzeba to rozróżnić, takie rzeczy, żeby się po prostu mniej kłócić. Albo żeby pamiętać, że gdzieś tu jest, zaczyna być element wiary, przekonania, subiektywności. Mi to pasuje, innemu nie pasuje. Nie ma problemu. No, ale pytanie jest, wracam znowu do głównego, czy da się pogodzić Biblię, wiarę w Biblię, w wiarę w naukowość, naturalne rzeczy, w ewolucję? No, więc właśnie dlatego zrobiłem sobie tą tabelkę, żeby sobie obczaić też, teraz właśnie razem z wami na żywo, ustaliłem sobie, w co ja wierzę obecnie, jakie mam przekonania i wyszło mi pół na pół, no. No i co? Jaki z tego wniosek wynika? Że da się? Czy że ja sobie to na chama wszystko tak cisnę? Czy że nie mam precyzyjnej opinii w którymś z tych 10 punktów i dlatego tak? Właśnie nie. Najciekawsze jest w tym, że wyszło mi z tego, że w każdej z tych 10 pozycji mam dosyć jasne przekonania, oparte wszystkie, co do jednego, tylko na tym, co wiem z przyrody, na nauce, nazwijmy to w skrócie, nie na Biblii, tu nie ma Biblii w ogóle, ale to, co mi się udało zbudować sobie jako spójną historię życia, bo to opowiada całą moją wizję tego, skąd się wziął świat, wszechświat, skąd się wzięli ludzie, jaka jest rola człowieka, to wszystko już tutaj opisuję. Więc to, co wynika mi z samych faktów, które znam, tego, jak ja je widzę, jak mi się łączą w całość, no to jest ten mój spójny światopogląd i o dziwo on się nakłada na Biblię ładnie. On nie jest w konflikcie z Biblią. On idzie razem z nią. No. A teraz może wyjaśnić trochę szczegółowo, jak się ma Biblia do tych właśnie kawałków i do tych moich przekonań, które co prawda mam na podstawie informacji, danych, nauki, no ale jednocześnie mi się akurat spasowały z Biblią. Taki przypadek, czy co? Czemu kosmos jest tutaj właściwie? Kosmos czemu? Aha, bo jak się zaczął, już wiem. Kosmos, powstanie kosmosu. Według mnie kosmos wyewoluował, czyli gwiazdy, galaktyki, stadia rozwoju tych gwiazd, przesunięcie w spektrum światła, które dociera do nas w stronę czerwieni, czyli taki efekt Dopplera, nie? Pokazuje, że się wszechświat rozszerza. No to wszystko, nie mam tu wątpliwości specjalnie. To są ślady, to nie są pewne znów informacje. Może czegoś nie wiemy, tam się rzeczy dzieją w skali makro, mogą tam zachodzić zjawiska, których my całkiem nie do końca znamy, relatywizm czasowy, jakieś tam z grawitacji, różne takie historie, nie? Coś może pójść nie tak i ja nie jestem już taki całkiem pewny, że my wszystko dobrze rozumiem, ale uważam, że sobie wyewoluował świat. Czy to jest z Biblią sprzeczne, czy nie jest sprzeczne z Biblią? Nie jest. Biblia nie mówi, ile powstawał kosmos. Na początku jest opis stworzenia w Biblii, że Bóg stworzył niebo i ziemię. I ziemia była jakaś taka nijaka i nic się tam nie działo. A potem zaczyna się tych 7 dni, 6 dni stworzenia i 7 sobie Bóg odpoczął w sobotę i zaczął pracę od niedzieli. No i co z tego wynika? Nic, bo tam nie ma w ogóle mowy o stworzeniu kosmosu. Właściwie cała ta historia zaczyna się od tego, że Bóg stworzył niebo i ziemię i tyle. I to jest właściwie obraz stworzenia wszechświata. Nie, bo to już właśnie w tym momencie niebo i ziemia były stworzone, a dalej to już potem Bóg se rzeźbił szczegółowo. No tak więc mi wygląda z tego opisu, bo tak to można odczytać. Problem tutaj z Biblią na początku jest, że ten opis naprawdę nie jest specjalnie precyzyjny. My tak naprawdę domyślamy się trochę i zgadujemy, jak było dokładnie, ale ja nie wiem, po co my szukamy w Biblii tych informacji na temat rzeczywistości, skoro możemy poszukać informacji w samej rzeczywistości. Więc po co się gapić w Biblię i szukać, rozbierać jedno proste zdanie i doszukiwać się, kiedy tam może z tego zdania jakoś wynika, może obliczyć jakimś specjalnym kodem, kiedy Bóg stworzył Syriusza na przykład, albo konstelację Liry. No nie wiem, kiedy stworzył, ale to tam mam szukać? Jeżeli stworzył to jako rzeczywistość, to poszukam se w rzeczywistości. I tutaj właśnie bardzo mi się podoba koncepcja nauki, szukania tych rzeczy, dociekania, bo mnie ciekawi, jak było szczegółowo. I pytanie, czy to się rozjeżdża? W tym wypadku na pewno nie, bo nigdzie nie ma opisu, jak przebiegał proces tworzenia nieba i ziemi i już, jest tylko fakt, że Bóg był za to odpowiedzialny. Jedna rzecz, co mnie gryzie w całej tej koncepcji kosmosu, jak, to jest Big Bang, który jest, ta teoria jest częścią tej całej ewolucji, widzenia świata. Mówi ona tak, że kosmos się jakoś tak zaczął, wszystko się zaczęło od jakiegoś jednego punktu, który se wybuchł, wybuchło nic, wybuchło wszystko, nie wiadomo co. To jest straszne bajanie i pierdoły dla mnie, bo ogólnie jakby tego nie ugryźć, jakby tego nie ubierać ładnie w słowa, w pięknym, naukowym językiem, którego nikt nie rozumie, to i tak zawsze ostatecznie powiemy, że coś powstało z niczego, co jest absolutnie absurdem z punktu widzenia tego, co wiemy o wszechświecie, o rzeczywistości. Po prostu tak się nie dzieje. To łamie podstawowe zasady wszechświata. Więc gdzieś na początku muszą być czary-mary. To, że wybuchło, nic nie było i nagle wszystko wybuchło, to jest bez sensu, ale to na pewno tak tego też nie rozumieją ci, którzy to próbują wyjaśnić. Ale mi się zdaje, że oni też tego nie rozumieją. Oni sobie coś wymyślili, jakiś fajny obraz abstrakcyjny w głowie w 17 różnych wymiarach i coś tam sobie marzą, ale no co mnie to obchodzi, co oni sobie wyobrażają w głowie jako science fiction. Mnie to interesuje, co było naprawdę. A naprawdę nie idzie tego nijak wyjaśnić bez odwoływania się do jakichś dziwnych, magicznych zjawisk na początku. Więc są jakieś takie, jak se czytam, że na początku w Big Bangu to takie piękne różne opisy, historie, że na początku prawa fizyki były zawieszone przez pierwszą 1/10 sekundy i nie obowiązywały w ogóle. No to sobie myślę, ludzie, to jest naukowy opis? To ma być w ramach nauki takie koncepcje, że prawa fizyki nie obowiązywały? No, więc różne takie dziwne opisy czytałem. Ja nie mówię, że to jest mainstreamowe, ani nie mówię, że to jest to, co tam poważni naukowcy opowiadają, ale choćby nie wiem, jak był ktoś poważny, zawsze będzie ten problem z Big Bangiem, z wyjaśnieniem początku istnienia. I jakby nie robić tego, zawsze trzeba się odwołać do czegoś dziwacznego. To ja już wolę Biblię. I tak nie mam wyjścia. Jesteśmy przegrani. Nie możemy wyjaśnić faktu istnienia wszystkiego dookoła nas, ani faktu istnienia siebie. Nie możemy tego zrobić wiarygodnie i w taki sposób, że zamyka wszelką dyskusję, bo gdzieś tam zawsze, cofając się wstecz, będzie element początku i początek jest nie do wyjaśnienia. Ale jednak istniejemy i to jest przerąbane. W każdym razie z Biblią się nie kłóci. Czas kosmosu, kiedy się zaczął, z tego samego powodu też się nie kłóci z Biblią. Po prostu, bo Biblia nie informuje, od kiedy ile trwało stwarzanie kosmosu, bo w ogóle nie ma o tym specjalnie mowy. Jest tylko fakt, że Bóg odpowiada za stworzenie tego wszystkiego, stwórca, który to wziął i stworzył, ale jak to zrobił, nie wiadomo. Samo stworzenie mogło być równie dobrze przypominać ten Big Bang, że stworzył sobie takie zagęszczenie czegoś i to zagęszczenie rozszerzało się i mniej więcej tak wygląda rzeczywistość, bo jak, którą obserwujemy dzisiaj, wszystko się rozszerza. W Biblii jest też ciekawe zdanie o tym, że Bóg rozszerzał świat, że rozciągnął niebiosa, o, rozciągnął, tak jest, rozciągnął. To jest mniej więcej to, co dzisiaj obserwujemy, więc znowu pasuje do Biblii, a nie kłóci się. Abiogeneza kłóci się jak cholera z Biblią, ale no nie wiem, czy dałoby się faktycznie, załóżmy, że ktoś by teraz wziął i udowodnił, że proszę bardzo, nie było marchewki, jest marchewka, zrobiłem ją z octu. Nie wiem, czy ocet jest nieorganiczny. Nie wiem, zrobiłem sobie proszek, proszę bardzo, jakieś tam proste pierwiastki, pomieszałem, walnąłem piorunem. Mamy żabę. Żaba żyje. Stworzyłem życie. No, może nie być żaba, może być bakteria. Wszystko jedno, byle żyło. Nikt tego nigdy nie zrobił, nikt nie jest nawet blisko i nigdy nie będzie, bo to przeczy prawom fizyki w ogóle. Żeby coś takiego uskutecznić, to trzeba nierozwiązywalne problemy pokonać po drodze. Ale nieważne, jeżeli by to zrobił, pytanie, czy wtedy, gdyby już miał argument i dowód, że życie może powstać z materii nieożywionej, czy gdybym się poważnie zastanowił teraz, czy to się kłóci z Biblią, czy nie? No nie wiem, już jakoś nie podoba mi się widzieć Biblię jako coś, co zawsze można sobie naciągnąć do czegoś innego. No ale żeby tak uczciwie powiedzieć, to Biblia nie mówi dokładnie, jak to życie powstało, chociaż, czekajcie, mówi? Nie, że Bóg stworzył, no mówi trochę, że stworzył człowieka z prochu, czyli gotowca wziął, ulepił, ale nie miał w sobie jeszcze tchu życia, czy coś, tylko taki leżał sobie, nie? Spał, nie było go. I Bóg tam w niego nadmuchał i on ożył, i dopiero ożył, więc taki opis powstania życia w Biblii pokazuje, że życie, samo życie, ten element, to co sprawia, że człowiek nie jest takim zombie albo lunatykiem, tylko żyje istotą, jest rozumną, żywą. Że to jest element ponadnaturalny, duchowy i pochodzący bezpośrednio od Boga. I tutaj jest zagwozdka. Ale no nie wiem, może kiedyś to będzie sprzeczne, póki co nie jest, bo po prostu abiogeneza jest absurdalna na tym poziomie wiedzy, który mamy dzisiaj. Powinno się to natychmiast odrzucić. No, więc ja wiem, że to jest trudno odrzucić, bo alternatywą zostaje Bóg, przepraszam, w świecie nauki Bóg, to Bozia nas stworzyła? Litość. Poważni naukowcy, my będziemy o Boziach gadać? Nie, musiała być jakaś abiogeneza. No musiało życie powstać, ale nie mogło. No ale musiało, no i tak sobie powiadać. Więc mają problem naukowcy, na szczęście nie jestem naukowcem, nie muszę sobie teraz tłumaczyć rzeczy. Mnie to nie przekonuje ani trochę. Nie, to jest najbardziej, ze wszystkich tych elementów, to jest najbardziej rzecz poza wszelką dyskusją abiogeneza. Że nie powstaje życie od niczego nieżywego. No dobra, człowiek. No ja to zakwalifikowałem, że człowiek był stworzony jako gotowiec. Co nie znaczy, na mocy tego mikroewolucji, w którą jak najbardziej jestem przekonany, że zmiany w przyrodzie, w organizmach występują. I to jest genialne w ogóle dla mnie. Do jakiego stopnia? Do pewnego stopnia, ale ten stopień ciągle tam jest, że organizmy się przystosowują świetnie, więc się też samomodyfikują i zmieniają. Do pewnego stopnia. No ale tam zmieniają się, więc jak tam Bóg stworzył tego człowieka, to ja nie wiem, ale no jakieś zmiany w ramach ludzi są. Jeden murzyn, drugi nie murzyn, takie różne. Jeden ma to dłuższe, drugi tam to krótsze. Różne zmiany są. No. I kolory, tam kręcone włosy, brak włosów, różne rzeczy. No. No ale trzecia noga jakby była, mogłaby być. No trzecia noga, to jest tylko ilość, się czegoś zmienia. Ale jakby były skrzydła, o to by był kosmos. To już jest to coś innego niż człowiek. Ale jak ma na dwa nosy, to już ma jeden nos, po prostu ma drugi. Program się zmienił i już. No, więc mówię, jakaś tam granica zmian jest. Dobra, ale co się kłóci z Biblią? Czy to, że człowiek powstał od razu gotowy się kłócić z Biblią? Nie, no dokładnie tak Biblia mówi, że powstał od razu gotowy. Czy gdyby miał wywoływać tam ćmy, a ćmy, jak się z ćmy, albo od czegoś małpopodobnego, czy to by się kłóciło z Biblią? Tak, to już by się kłóciło. To by było nie do pogodzenia, bo by oznaczało, że cały kawałek Biblii jest zwyczajnie fałszywy. Nawet nie można powiedzieć, że byłby opisem tylko, że powstanie człowieka, nie? Że istnieje Adama, który nie miał ojca, że to jest jakimś symbolem, bo są rodowody przeprowadzone od Jezusa, historycznej postaci, do Adama, no też historycznej postaci, według Biblii. Więc to by byłby problem. Bo Adam według Biblii był istotą istniejącą realnie, a nie tylko jakimś symbolem. I Adam, wyraźnie jest napisany, nie miał ojca. Więc to by był konflikt z Biblią totalny i trzeba by część Biblii wykastrować, gdyby tak było. Więc to akurat jest ten. No ale ten światopogląd, który tu dam, na razie nijak się nie konfliktuje z Biblią. Mikroewolucja, że zachodzi. Czy to, że się zmieniają tam zwierzęta do jakiegoś stopnia, czy się kłóci z Biblią? Nijak się nie kłóci, ani trochę. Wręcz przeciwnie, tego należy się spodziewać po Twórcy, który jest taki, jaki mówi, że jest. No, więc możemy obserwować sobie, jechać do zoo, poobserwować, jakiego rodzaju jest to Twórca, założyć sobie na 2 godziny, że to Bóg postwarzał te zwierzęta i pomyśleć sobie, jaki to by był Twórca, gdyby taki Twórca istniał. No więc wyciągnij sobie wnioski. Bo jeżeli się bardziej człowiek przyuczy biologii, chemii, fizyki i tam weźmie mikroskop, zacznie analizować, jak działają organizmy żywe, no to poziom skomplikowania i kunszt tego i to, jak dobrze wykonane jest wszystko, jest szokujący. Więc należy się też spodziewać, że tak dobry konstruktor przewidział, żeby te jego twory mogły się modyfikować, dostosowując do warunków. Nic z tym dziwnego nie ma. To jest coś, czego można się spodziewać i tego się właśnie spodziewam. Zmian, jak najbardziej. Nawet gdyby tak było faktycznie, że zachodzi ewolucja na poziomie takim dużym, że faktycznie główne typy organizmów przechodzą jedne w drugie w czasie. Nawet to by mi się nie kłóciło z naturą Boga, bo dlaczego nie? To jest zdolny Bóg. Mógłby zaprojektować cały ten proces. Tyle, że się to kłóci z historią człowieka akurat. Już. No i to się ten element kłóci. Ale to, że tak zwierzęta mogły powstawać, nie kłóci się tak specjalnie aż z Biblią, bo to nie jest Bóg, który jest Bogiem takim statycznym. To wszystko u Boga się zmienia, to jest wbudowane w ten świat, tak go skonstruował, sam te zmiany robi, nie jest przeciwny w ogóle zmianom, wręcz przeciwnie, zachęca, generuje sam z siebie zmiany. No, żadnego problemu tu nie widzę. Ja widzę problem z nauką ewolucja. Ewolucja mi nie idzie z faktami po drodze, a nie z Biblią. Z Biblią to... No powiedzcie mi, co jest łatwiej? Dostosować Biblię do koncepcji, że była ewolucja, czy dostosować te fakty, które są do tego, że była ewolucja? No Biblię dużo łatwiej by było naciągnąć, nie? Albo zobaczyć w Biblii, że faktycznie pasuje do ewolucji, jest łatwiej niż zobaczyć, że nagle brak na przykład ogniw pośrednich, które powinny być masowo, że to pasuje do ewolucji. No nie, no sorry, to nie pasuje. Powinno być co innego. No. Dobra, jeszcze z tym. W każdym razie z Biblią nie ma problemu. Mikroewolucja. Makroewolucja uważam, że nie zachodzi, więc też nie ma problemu z Biblią. Akurat ja nie mam. Jak ktoś uważa, że zachodzi, musi sobie to jakoś podosztukować. Ale ten światopogląd jak na razie jest bardzo spójny. Rekombinacja, czyli to, że się zwykłe krzyżowanie zachodzi, w ogóle nie ma nic wspólnego z Biblią specjalnie. Bóg mówi, że idźcie, rozmnażajcie się. Wiedział, że się rozmnażają, wiadomo, że się rozmnażają. Jedyne, co powiedział, to, że wewnątrz swoich rodzajów się rozmnażają, ale z powodu tego, co ja tu uważam, to nie ma problemu z rekombinacją. Mutacje, czy zachodzą, czy nie zachodzą. No, Biblii nie ma o tym, że zachodzą mutacje. Nie ma, że nie zachodzą mutacje. Znowu, mutacje to jest błąd kopiowania. Mutacje są wtedy, kiedy coś poszło nie tak. Pytanie, czy projektant przewidział, żeby do jakiegoś stopnia te błędy miały miejsce, bo one wprowadzają coś tam nowego zawsze. Jakiś element nowy się może pojawić. No, jak się śledzi konstrukcję organizmów, to tam widać zabezpieczenia, jakie tylko są możliwe, żeby nie było błędów. Nie widać tam, żeby gdzieś były jakieś takie pola, żeby organizmy same z siebie miały właściwość zmieniania się chaotycznego. Nie ma. Organizmy się bardzo bronią przed tym, żeby nie było mutacji, nie było tych błędów. One tam jakieś zawsze występują, ale to jest, są te mechanizmy, które są zabezpieczeniami. Jeżeli jakiś błąd wyjdzie, zrobi się mutacja i jest poza kontrolą, to tą mutację nazywamy w tych czasach najczęściej rak. To jest ta ewolucja i to są te błędy. Więc no, uważać, że rak powoduje na dłuższą metę rozwój w dobrą stronę, no to hej, zarażajmy się wszyscy rakiem, bo ewoluujemy jako gatunek. Nie wiem, mi się to nie klei. To coś jest pieprzniętego w całym tym myśleniu, że w ogóle błędy róbmy, to idzie do przodu postęp. No, są takie możliwości, są takie warunki, ale przeważnie tylko na prostych przykładach to działa. Jak się skomplikowane coś robi, im bardziej skomplikowany na przykład program pisze, tym bardziej groźne są błędy, nawet najmniejsze. Bo no właśnie, skomplikowany organizm, no jest mała szansa, że błąd wyjdzie na dobre. Jak pisze coś bardzo prostego, to błąd może okazać się, że o, nawet fajnie coś się udało. Im bardziej skomplikowany ten program, tym mniejsza szansa, że ten błąd będzie pożyteczny, a olbrzymia szansa, że zepsuje coś, co już jest. Bo to, co już jest, to jest tego bardzo dużo i bardzo skomplikowane. Więc tam już nic nie dotykamy, tylko robimy, żeby nie było błędów. No, więc ogólnie dobra. Kwestia mutacji, co do Biblii, w każdym razie nie zakłóca jedno drugiego. Dobór naturalny. Dobór naturalny kłóci się z Biblią, jeżeli się go traktuje, że to jest Bóg. A większość ewolucjonistów zupełnie chyba nieświadomie kładzie na to zjawisko doboru naturalnego takie obowiązki, jakby to był Bóg, jakby ten dobór naturalny, czyli sytuacja, w której spotyka się wiewiórka jedna z lisem i się będą bić, nie? I teraz ten, kto wygra, ten zdecyduje o dalszym powodzeniu ewolucji. Bo jak wygrają wiewiórki z lisami w wojnach, to wiewiórki, cechy wiewiórek będą teraz częściej się rozmnażały te wiewiórki i wiewiórkowość zwierząt będzie bardziej pożądana i ewolucja ogólna pójdzie w stronę wiewiórkowatości. A jak lisy, to w stronę lisowatości. I teraz ludzie zakładają, że ten dobór naturalny jakby tak się zachowuje, jakby on w ogóle wiedział z góry, do czegoś, że do czegoś dąży. Więc jak wyjaśniłem, skąd się wzięły skrzydła, to oni robią takie, że to etapy były. Pyk, 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 pyk. Po kawałku, po kawałku, po kawałku, aż się zrobiły skrzydła. No nie mogło być po kawałku, bo na samym początku ten dobór naturalny nie ma pojęcia i go w ogóle nie obchodzi, co będzie w przyszłości. To w ogóle nie jest ktoś. To jest tylko zjawisko, że wygrywa silniejszy, jak wygrywa papuga z wiewiórką, bo się okazuje, że skrzydła jej dają przewagę, no to skrzydeł będzie więcej, ale nic poza tym nie będzie. I nie wiadomo, czy te skrzydła w przyszłości, to one się mają zmieniać w płetwy, czy płetwy w skrzydła. W ogóle to nikogo nie obchodzi. Wyjaśnianie wszystkiego doborem naturalnym się idzie w stronę absurdu, bo się właśnie nie rozumie, co to jest ten dobór naturalny. A to nie jest nic magicznego specjalnie, tak jak się to próbuje wyjaśniać. To jest zwyczajnie zjawisko, silniejszy wygrywa, przetrwa więcej, bo jest lepiej przystosowany i już. No nic więcej. No, no więc z braku w koncepcji ewolucji jakiegoś Boga, kogoś, co tam, czegoś, co kieruje tym wszystkim, wychodzi na to, że dobór naturalny się zrobił Bogiem w tej koncepcji. Ewidentnie gdzieś ci ludzie grawitują w stronę zawsze jakiejś religii. No, i zawsze gdzieś brakuje jakiegoś Boga, no to ej, dobór naturalny nam się zrobił Bogiem. No to czcimy go wszyscy, to dzięki doborowi naturalnemu. Zawsze się to ładnie przedstawia, że to siły natury, że to po prostu materia tak działa i to zresztą tak się pięknie opisuje, ale jak się to wczyta w to brzmi dziwnie podobnie do jakichś wywodów religijnych, że to jakby zamiast dobór religijny dać Jezus, to by pewnie też pasował. Tak, aż tak dziwnie dobrze, aż tak, że można się przestraszyć. No dobra, więc mi ta koncepcja... A, i czy z Biblią, mówię, dobór naturalny się kłóci? Nie, no czemu się ma kłócić? Nijak. Więc ogólnie mi się zdaje, że ten pogląd, który tak ładnie rozrysowałem cały, jest jednocześnie najbardziej pasujący do faktów, jak na moje oko. To jest moje oko, mam prawo. Ty możesz mieć, poprzestawiać jak chcesz. Na moje oko mi to pasuje do faktów. Pasuje mi. Do wszystkich. Nie do niektórych, które sobie wybrałem. Mi pasuje do wszystkich, które znam. Na tym polega dobry pogląd, spójny światopogląd, żeby pasował nie do wybranych tylko faktów, a inne udaje, że ich nie ma. No tak jak większość ludzi, którzy mają ewolucyjny czysto pogląd, no to tak dokładnie robią. Co nie pasuje, to nie ma. Kiedyś się znajdzie, kiedyś się odkryje, może kiedyś się wyjaśni. No nie wyjaśni się, jak nie ma, okazuje się, że nie była biogenezy, to cały ten pogląd jest bez sensu. No bo co, skąd się wzięło życie? No dobra, załóżmy, że ewoluuje nawet, ale jak się zaczęło? Nie wiem, kiedyś ktoś się dowie. To nie jest wyjaśnienie. No. Do pasujących faktów nie pasuje, bo fakty są takie, że nie powstają tutaj spontanicznie żywe organizmy nam tutaj na ręce. Proszę bardzo, wysypię sobie piasek. O, robak. Nie, nie działa. Udowodniono to wiele, wiele lat temu, że robaki na przykład nie powstają z brudu, jak moja mama uważała zawsze. Bo moja mama nie czytała, co udowodnili kilka wieków temu już. Eksperymentalnie. Tak? Było kilka wieków? Chyba. Nie? Dobra. To Pasteur chyba, tak? Pokazał. No. W każdym razie, no, więc to się kłóci z faktami. Ten pogląd pasuje mi do wszystkich faktów, dlatego no taki chciałem, żeby wyjaśnić, skąd się wszystko wzięło, jak mniej więcej to wyglądało, no to potrzebuję coś, co pasuje do wszystkich faktów. I to pasuje. I właśnie jednocześnie z biegiem okoliczności może jakimś, a może właśnie to jest fajnym argumentem za to, że Biblia zadziwiająco sensowną książką jest, pasuje do Biblii w pełni, bez żadnego naciągania czegokolwiek, tutaj wszystko pasuje. No może być jeden element dyskusyjny, to jest koncepcja, że opis stworzenia, gdzie wszystko powstawało w te 24 godziny. Chociaż tak naprawdę Biblia wcale nie mówi, że to były 24 godziny. Mówi, że pierwsze 6 dni stworzenia to było 6 dni, czyli był jeden dzień, czyli był wieczór i był poranek. No tak, ale to jest dalej mało precyzyjne. Mogło to być tak. Nie wiem, to było trochę magicznie by wtedy jakoś. No ale mogło być niby. I tak już coś muszę przyjąć magicznego, jak równie dobrze jak powiem, że był Big Bang, to tak samo absurdalnie brzmi, ja wiem. No ale hej, się lubię konfrontować z rzeczywistością, jakoś ją wytłumaczyć, choćby nie wiem jak absurdalne wytłumaczenia były, bo wszystkie są absurdalne jak na razie. Mam 3 do wyboru. Wszechświat sam się stworzył z niczego. Pff. Przecież nonsens, nie? Drugi. Wszystko stworzył Bóg w 6 dni, no to bajka znowu. Trzecie, UFO przyjechało i nas stworzyło. No to już jest poniżej w ogóle wszystkich bajek. Wszystkie 3 możliwości i tak robią ze mnie głupka. Czwarta możliwość jest jeszcze, nie rozmawiam o tym, bo nie chcę wyjść na głupka. No dobra, ale to jest z kolei tchórzostwo i też nic z tego dalej nie wiesz, więc tylko tyle, że nikt ci nie może powiedzieć ha, ha, ha i się z ciebie pośmiać. Ale jak cokolwiek zaproponujesz, to i tak będzie śmieszne. Więc jak już jestem wolny od strachu przed byciem wyśmianym, to wtedy sobie znajdę coś, co najbardziej pasuje do rzeczywistości i to mi pasuje do rzeczywistości. Więc nie dlatego wierzę w Biblię, bo sobie, nie wiem, szukam łatwych rozwiązań na życie albo jestem niedouczony. Biblia pasuje mi do jedynego światopoglądu, jaki na razie ma sens. To się może trochę przesuwa, może bieg ziemi mi się przesunie, może będzie a może trochę mniej trwała ziemia, może jednak nie ma taka tyle lat, może nie ma. No kiedyś to było tutaj gdzieś, całkiem tu było, a potem tak zaczęło grawitować, jak się dowiadywałem o różnych tam lodowcach, jakieś ślady, coś mi tu się nie klei, tego za dużo tych epok lodowcowych, żeby wszystko potopem wytłumaczyć. Da się wytłumaczyć. Nawet dobrze, bardzo dobrze pasuje do potopu. Wiele rzeczy, ale wszystko nie. No nie da się, no sorry. No i zaczęło iść tu. Więc teraz to nie wiem. No tu jest, no. No tu. No, no Ziemia ma swoje lata. No ma, biedaczka. Ale mówię o... Nie o życiu na Ziemi. Mówię o nieżywych rzeczach na Ziemi. No i tyle. Więc ja proponuję taki pogląd tutaj do zastanowienia się, czy wam to pasi i czy macie podobny, spójny, niepodobny, niespójny. I pytanie jest, jeszcze jedno na koniec, czy istnieje inny zestaw ułożeń tutaj tych kropeczek, który by pasował do Biblii, był jednocześnie z nią spójny. Bo pewnie jest kilka, może, bo tu są takie rzeczy, które można wierzyć i jednocześnie wierzyć, że Biblia mówi prawdę. Nie? Na przykład, nie wiem, mutacje, czy są, czy nie są, to specjalnie Biblia, to dalej możesz wierzyć w Biblię, wierząc, że mutacje mogą zamieniać zwierzęta w każde praktycznie. Albo wierząc, że mutacji w ogóle nie ma, albo coś. To tak samo ma nijak wpływ na Biblię, ale są rzeczy, które mają duży wpływ na Biblię, na przykład kwestia pochodzenia człowieka. Może też dlatego na tych kwestiach, te kwestie najbardziej są delikatne w rozmowach między jakimiś tam kreacjonistami, ewolucjonistami, półkreacjonisto-ewolucjonistami. No ja wyszedłem w połowie równo, no i kim ja jestem? Nie wiem, kim ja jestem. No, jestem kimś, kto wziął sobie fakty i mniej więcej tak wierzy, jak to ja tym jestem. No. Jak się to nazywa? Nie wiem jak. No i jednocześnie też Biblia, prawda? Plus Biblia. Plus Biblia, to jestem ja. Biblia równa się Martin. No i proszę bardzo, mój pogląd. Jest spójny. Nie wywala mnie gdzieś na margines społeczeństwa, czy tam, nie wiem, w sumie nie wiem, jak to powiedzieć. Nie, no dobra, no z powodu tego to trochę mogę uchodzić za wariata. Ale z drugiej strony z powodu tego, no już nie uchodzę za wariata, bo no, że rozumiem, tylko trzeba wytłumaczyć, o co mi chodzi. Uważam, że była ewolucja, tylko że nie, że ma swoje limity ta ewolucja. Ma granicę, powyżej której nie działa już. Więc działa, ale tylko do pewnego stopnia. Więc jestem ewolucjonistą ograniczonym, limitowanym. Jestem półewolucjonistą, się okazuje, czy coś. Z kolei na przykład no, widzę, jak wygląda kosmos. Weź sobie lunetkę, popatrz sobie, poczytaj. Ewidentne ślady, że to się trwało wieki. Wygląda wszystko zdecydowanie, jakby długi, długi proces tam zachodził. No tak wygląda, no to nie, ja ten świat stworzyłem, coś macie do mnie pretensje, że wam nie pasuje do uproszczonego widzenia Biblii? Że ją stworzył gotowe. Bóg nigdy tak nie mówił, że był stworzył gotowe, o już tak tutaj, umieścił wszystko w 5 minut i zrobione. Aha, a potem jeszcze porobię ślady, żeby ludzie sobie dochodzili do fałszywych wniosków i myśleli, że to się zmieniało i że czerwony karzeł albo supernowa, to ona tak była zrobiona, jakby ona była wcześniej gwiazdą, która wybuchła, ale tak naprawdę nie wybuchła, ja tylko dla jaj to tak zrobiłem, żeby wszyscy wierzyli w nieprawdę, bo dlaczego? Nie wiem. Bo lubię oszukiwać ludzi? Nonsens. To więc ja tak nie kupuję tego. W każdym razie mój pogląd. Zapraszam do robienia swoich. Jak ktoś ma jakiś inny światopogląd, też interesujący, bo spójny, to zapraszam na przykład, żeby sobie to poprzestawiać tu na tej tablicy i w komentarzu napisać. I myślę sobie, że zrobię taki odcinek po co? Po to, żeby powiedzieć, że jest możliwy pogląd, który łączy fakty naukowe znane nam w jakiś spójny sposób i jednocześnie z Biblią też się ładnie pokrywa. Że to jest spójne, że da się, że nie trzeba nie rozumieć czegoś, że nie trzeba mieć jakiegoś dysonansu jakiegoś poznawczego, że człowiek idzie do kościoła i nagle wierzy, że to tam Adam był stworzony, wychodzi z kościoła i nagle wierzy, że to małpa była. I jednocześnie nagle ma to robić. Nie musi. Jest jeden pogląd, spójny. Pasuje do wszystkiego. Mi pasuje. Może czegoś nie wiem, może go zmienię. Nie ma problemu, ale dzisiaj jestem happy. Wszystko wygląda, że rozumiem, jak mniej więcej plus minus wszystko przebiegało i powstało. I dobrze mi z tym powiem. Bardzo mi dobrze z tym. No. Więc dzięki wszystkim za oglądanie. W środy jest program na żywo na stronie www.odwyk.com. Można sobie wpaść co tydzień o 9 wieczorem i pogadać, posłuchać, zadzwonić. Można do audycji zwykłym telefonem albo przez stronę. Bardzo fajnie przyjść sobie i pogadać. No co masz do roboty w środę wieczorem lepszego? No w środę, taki połowa tygodnia, nic więcej nie ma. Także no wpadnij, nie? www.odwyk.com. I jeżeli podoba Ci się ten projekt, to go podsponsoruj trochę, żeby był, bo to są dosyć niszowe sprawy i może mało popularne. I nawet jeżeli one nie są do końca po to, żeby się ze mną zgadzać, dobra, one w ogóle nie są po to, żeby się ze mną zgadzać, ten program jest po to, żeby zobaczyć, inny sposób myślenia i inny sposób patrzenia na Boga, Biblię i nawet naukę. Po to on jest. To, czy się ktoś zgadza, czy nie zgadza, czy ma wymyśli sobie coś własnego, to jest druga sprawa, to jest konsekwencja tego, że najpierw musi coś wiedzieć. Moim celem i powodem istnienia tego projektu www.odwyk.com jest edukacja. Przede wszystkim, żeby dowiedzieć się o Biblii, tego, co tam jest napisane i tego, co każdy w sumie powinien wiedzieć. Taki światopogląd jak ten jest po prostu moim światopoglądem, a nie mówię, że to Biblia mówi. Więc to, co ty sobie zbudujesz w głowie i jak sobie tam poukładasz sprawy, to jest twoja sprawa i niczyja więcej. Więc jak są jakieś programy ewangelizacyjne, to proszę mnie z takimi programami nie mieszać. Odwyk nie jest od ewangelizacji. Odwyk jest edukacyjnym programem i tyle. Więc sobie traktuj to wszystko, co mówię, jako coś do pomyślenia i wyciągaj własne wnioski. I nie muszę chyba nawet przypominać o tym, że wszystko sprawdzaj i nie dowierzaj. Bądź zawsze sceptyczny. Albo sceptyczna zwłaszcza. O, jako kobieta to tym bardziej. Trzeba być sceptycznym, bo różni ludzie tam czyhają na niewinne dziewczęta. No. Więc po to mówię, żeby cię zachęcić, żebyś wspierał ten projekt, jak możesz, wysyłał linki czy coś, bo no, wszystko się kiedyś kończy i ten projekt też się skończy, więc póki on jest, to go myślę, że warto wspierać, bo jest choćby dlatego, że jest taki wyjątkowy. Mało kto gada w ogóle w taki sposób, mało kto w ogóle gada o Biblii w sposób inny niż zapraszający do dołączenia do jakiejś grupy. Nie? Że Biblię się wykorzystuje jako powód, żeby dołączyć do kościoła. To mi się wydaje też złe podejście, nie lubię go jakieś... nie w ten sposób, po prostu nie w ten sposób. No, a ja się nazywam Martin Mechowicz i idę sobie do następnego odcinka albo do poprzedniego z poprzednich. Na stronie www.odwyk.com wszystko możesz znaleźć. Cześć!